Dziś odwiedzamy miejsce, które nie tylko pachnie historią, ale wręcz nią oddycha. Jesteśmy w Stoczni Gdańskiej, w miejscu, gdzie rodziła się Solidarność, a wraz z nią marzenie o wolnej Polsce. Tutaj, w metalowym rytmie pracy stoczniowców, tworzyły się wydarzenia, które wstrząsnęły komunizmem i zmieniły losy całej Europy. Ale stocznia to nie tylko historia. Dzisiaj to miejsce zachwyca turystów i fotografów polujących na te charakterystyczne widoki. Gigantyczne żurawie, stare hale i metalowy krajobraz, jak z filmu science fiction, dosłownie. Dziś przejdziemy przez te zakamarki z człowiekiem, który wie o nich wszystko. Jarosław Żurawiński, prezes Morskiej Fundacji Historycznej. Dzień dobry, panie Jarosławie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
Historyczna sala BHP.
Nie ma ludzi, którzy wiedzą wszystko, ale są tacy ludzie, którzy wszystkim się interesują. I zawsze o tym mówię, że historia stoczni to nie jest jeden temat. Tutaj można zacząć 100 wątków i ich nie dokończyć. Historia sali BHP to także jest taki temat, którego nie można zamknąć w jednym dniu, czy nawet w samym okresie tylko strajku sierpniowego. To jest symbol, to jest takie miejsce, gdzie historia mówi, tylko trzeba ją umieć usłyszeć. Tysiące ludzi, którzy tu przychodzą, każdy ze swoimi doświadczeniami, pytaniami.
To znaczy, że te wycieczki, które pan oprowadza, za każdym razem przebiegają zupełnie inaczej? Zawsze o coś innego zapyta ten turysta i wychodzi z tego zupełnie inna opowieść niż wcześniej?
Dokładnie tak. Nawet gdybym chciał zrobić identyczne wycieczki, to się tak nie da. Patrząc na przykład fotogramy, które są wystawiane i na stoczni, będziemy koło tego przechodzić, ale także w Europejskim Centrum Solidarności i tutaj w sali BHP, czyli w miejscach, gdzie o tej historii mówi się na co dzień, pokazują oprócz wielkich wydarzeń i tych znanych bohaterów, których możemy zdefiniować z imienia i nazwiska, także tysiące innych ludzi. My przede wszystkim chcemy oddać hołd wszystkim, którzy tutaj się zasłużyli, a nie tylko jakiejś wybranej grupce, bo to byłoby po prostu nieuczciwe. Pamiętajmy, że tutaj były całe pokolenia stoczniowe. Dziadek, ojciec, syn, wnuk. Ja znam rodziny, gdzie 8-10 osób i to blisko spokrewnione ze sobą tutaj pracowały. Także to są te zakłady kooperujące. No, stocznia to była po pierwsze takim miastem w mieście, a po drugie było fenomenem społecznym. 150 tysięcy ludzi przez tą stocznię się przetoczyło. Tutaj każdy z tych ludzi, nawet jak pracował krótko, może powiedzieć coś, czego nikt, jeżeli tego nie przeżył, to nie może powiedzieć. Tutaj zdarzały się rzeczy wspaniałe, bo tutaj naprawdę ludzie i się poznawali, żenili, w szpitalu przecież rodziły się dzieci, przedszkole, żłobek, kino, klub sportowy. Wyszło stąd mnóstwo reprezentantów Polski, wspaniali bokserzy, Darek Michalczewski, bracia Kosedoscy, Andrzej Szarmach, no to chyba każdy, nawet jak się nie interesuje sportem, to wie, to była potęga, to była piąta stocznia świata. O stoczni nie da się opowiadać inaczej niż ach, och.
Sala historyczna BHP jakoś zmieniała się przez te kilkadziesiąt lat od tamtych historycznych wydarzeń, no bo dzisiaj jest to miejsce muzealne w zasadzie.
Ten budynek nie został zbudowany po to, żeby ludzie tutaj przychodzili, bo to był magazyn torped. Budynek powstał w latach 80. XIX wieku. Tutaj był skład torped stoczni cesarskiej, niemieckiej. I dopiero po I wojnie światowej stracił tą funkcję. Niestety największym wydarzeniem, z jednej strony negatywnym, bo to była tragedia, zginęły 22 osoby w pożarze statku Konopnicka 13 grudnia 1961 roku, a z drugiej strony zapadła decyzja, żeby ten budynek przebudować i dostosować go do celów sali konferencyjno-szkoleniowej. I on pełnił tą funkcję od drugiej połowy 1962 roku do 1996 roku, do sierpnia, kiedy stocznia ogłosiła upadłość.
I dzisiaj rzeczywiście taką funkcję pełni. Możemy wejść, możemy zobaczyć, dotknąć tej historii. To tak zmieniając trochę temat, tutaj obok nas różne gablotki z okrętami. Jak rozumiem, są to makiety, które pewnie w Stoczni Gdańskiej powstawały.
To są modele historyczne, bo jeżeli powstawał jakiś statek, jednocześnie modele łania stoczniowe, ale także modele łania zewnętrzne, bo było ich kilka, budowały na zlecenie stoczni jeden lub kilka takich modeli. I te statki, które są tutaj prezentowane, to nie są wszystkie typy statków, które tu były budowane, ale na pewno te najważniejsze się tu znajdują. Od pierwszego pełnomorskiego typu B-30, czyli sołdek, po słynny typ drobnicowców, 10-tysięczników, aż do ostatnich jednostek budowanych już w okresie, kiedy stocznia upadała. Słynne jednostki, które do dzisiaj pływają, między innymi Dom Młodzieży, który tu powstał w 1981 roku. Jakbyśmy opowiadali o modelach, to taka wycieczka musiałaby trwać, myślę, że tak z pół dnia co najmniej.
Dzieci pewnie by się ucieszyły, gdyby dostały taki model, jeszcze silniczek wpakować do tyłu i można się pobawić na jakimś stawie czy jeziorze.
To ja myślę, że jednak chyba Chińczycy robią już w tej chwili takie rzeczy, ale tych modeli na pewno nie porównywałbym do roli zabawek, bo to są modele stoczniowe, bardzo dokładne i wykonanie takiego modelu to były tysiące godzin.
Makieta przypomina wielkością silnik samochodowy.
No tak, tak, tak. A silnik był, jakby to powiedzieć, wielkości czteropiętrowego bloku, nie?
To jest dopiero prawdziwa makieta. To jest odwzorowane miasteczko w całości chyba.
Tak, tak. Diorama sierpniowa, bo tak się nazywa ta makieta, ona powstała mniej więcej 10 lat temu. Powstawała zresztą w dwóch częściach, ponieważ ona jest ogromna, ma 12 metrów kwadratowych. Robiono ją nie w Gdańsku, ona powstała w Warszawie. Taka specjalna grupa konstruktorów, miłośników kolei to robiła, bo ona jest oparta na takich schematach makiety kolejowej. W skali 1 do 87 pokazuje po pierwsze stocznię, która do mniej więcej końca wieku tak wyglądała. Ta część oczywiście, od bramy numer 2 do budynku dyrekcji, możemy zobaczyć, że ona była po pierwsze gęsto zabudowana, gęsto zadrzewiona, co było też sensowne pod jednym względem, bo tutaj wieją bardzo mocno wiatry, szczególnie jesienią, wiosną i te topole, które były tak gęsto posadzone, one w jakiś sposób tą siłę wiatru osłabiały.
To jak patrzymy na tę makietę, to w większości chyba tych obiektów, które są wokół historycznej bramy, to już nie ma. Tego po prawej nie ma, tego po lewej nie ma, tamtego w głąb 3- czy 4-piętrowego budynku też już nie ma, nie wspominając o tych rusztowaniach, które zostały zastąpione tym osiedlem, które właśnie rośnie na Młodym Mieście.
No właśnie, powiedział pan kwintesencję Młode Miasto. No, tutaj była stocznia, dzisiaj tutaj stoczni nie ma. Stocznia, która przejęła wszelkie, prawie że z nazwą, bo to jest w tej chwili Stocznia Gdańska S.A., ale także logotyp i całą tradycję i historię, to jest zakład, który znajduje się na drugim brzegu Martwej Wisły, na dawnym terenie C Stoczni Gdańskiej. Zajmuje kilkadziesiąt hektarów, natomiast kiedyś stocznia była trzykrotnie większa. Ale rzeczywiście, słusznie pan zauważył, nie ma tych budynków. Ten trzypiętrowy budynek to był bardzo ważny obiekt. Był także praktycznie już zabytkiem, bo on pochodził z okresu I wojny światowej i to był szpital.
A to jest jakaś radiostacja, tak?
To jest centralka taka, bo to jest mała centralka ręczna.
Czyli tak to kiedyś było obsługiwane.
Tak.
Kolejny przystanek to wspomniana już wystawa pamiątek.
Wchodząc do sali BHP, w miejscu, gdzie jest taki sklepik z pamiątkami, także są takie historyczne tablice BHP-owskie, bo ludzie bardzo często pytają się, bo ciągle słyszymy BHP, BHP. Co to jest to BHP?
Bezpieczeństwo higieny pracy.
Oczywiście,
chyba, jeżeli
do dzisiaj, przecież ten termin jest istotny i każdy pracodawca i każdy pracownik wie, co to znaczy. Ale dlaczego ta sala się tak nazywała? No po tym tragicznym wypadku na statku MS Konopnicka, w którym zginęły 22 osoby, postanowiono ujednolicić system szkolenia. I to na pewno spowodowało, że już takie wypadki nie zdarzyły się, a co najważniejsze, w ogóle zmniejszono liczbę wypadków.
Czy w prawne oko gdzieś na terenie Stoczni Gdańskiej jeszcze jest w stanie takie tabliczki dojrzeć?
W halach na pewno gdzieś mogły się zachować. No niestety w okresie, kiedy w stoczni panował trochę chaos i bałagan, dużo tych tabliczek niestety poginęło. Natomiast wszystkie obiekty na terenie stoczni podlegają opiece konserwatorskiej, także jeżeli gdzieś takie tabliczki są, nawet jak są w kiepskim stanie, to nie wolno ich demontować, nie wolno ich zabierać.
To ja mam propozycję, panie Jarosławie, chodźmy ich poszukać na terenie Stoczni Gdańskiej, a do państwa wracamy za chwilę, do usłyszenia. No i maszerujemy sobie, panie Jarosławie, przez Stocznię Cesarską w poszukiwaniu tych tabliczek, o których rozmawialiśmy, tabliczek dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy. Kilka ich znalazłem, podobnie, o widzi pan, jak ci turyści, którzy fotografują sobie Stocznię Cesarską, przepiękne to są obiekty industrialne takie.
No to jest bardzo głębokie stwierdzenie, przepiękne. No niektóre nie wyglądają przepięknie, ale są po pierwsze zabytkowe, są ważne, ale przede wszystkim to jest taki element tego, co mam nadzieję kiedyś przekażemy następnym pokoleniom, czyli to jest taki element dziedzictwa kulturowego, zarówno tego materialnego, czyli właśnie te budynki, te tabliczki, te dźwigi, ta cała infrastruktura, która tutaj mam nadzieję, że zostanie odnowiona, ale także chodzi o to dziedzictwo niematerialne, czyli pamięć o ludziach, pamięć o wydarzeniach. Trzeba pamiętać, że historia stoczni tej powojennej to jest historia mniej więcej połowy czasu, który w ogóle tutaj na tą historię stoczni się składa. W sierpniu 1844 roku rząd pruski założył tutaj taką bardzo prostą, nic specjalnego, bazę morską dla jednej jednostki, którą wtedy Prusy posiadały, i na przestrzeni kilkudziesięciu lat to się przekształciło w nowoczesną, wielką, militarną stocznię. Podobnie było po I wojnie światowej. Z wielkiego zakładu zrobiła się taka zupełnie nieistotna w skali Europy stocznia, ale już w czasie II wojny światowej znowu stała się potęgą. Budowano tutaj hitlerowskie U-boty, a z kolei po wojnie najpierw Sowieci wywieźli stąd wszystko, co tylko się dało wywieźć, czego nie wywieźli, spalili. 3 lata stocznia była odbudowywana i znowu wystarczyło kilkanaście lat i stała się ta stocznia potęgą. To była 5. stocznia świata.
Wie pan, mówię o tym, że przepiękne obiekty, dlatego że co chwilę ktoś je fotografuje. Nawet jest taki trend, że czasami sesje ślubne się w takich obiektach odbywają, wie pan.
Odbywają się, potwierdzam bez wahania, bo kiedyś było ich nawet więcej, teraz trochę rzadziej. Dlatego, że kiedyś stocznia była w ogóle, a szczególnie Stocznia Cesarska, była niedostępna. Ona dopiero od 6 lat, jak powstał za zgodą firmy, która jest właścicielem, stworzyliśmy szlak Stoczni Cesarskiej i ona dopiero od 2018 roku jest otwarta do zwiedzania.
Zaraz, kiedyś. Czyli w tym miejscu, gdzie my teraz stoimy, nie weszlibyśmy tutaj 6 lat temu?
Nie, absolutnie nie. Bez zgody właściciela, bez przepustki na pewno nie. I ciekawe jest też to, że właśnie szlak Stoczni Cesarskiej do dzisiaj jest jedyną ścieżką edukacyjną, taką opisaną. Także tutaj ludzie sami sobie mogą z tego korzystać, zwiedzać i bardzo chętnie to robią. Mamy bardzo dużo pozytywnych opinii, no i bardzo się z tego cieszymy.
Budowa U-botów odbywała się tam, gdzie teraz znajduje się Młode Miasto, tam gdzie budują się te wieżowce między innymi. Natomiast po tej stronie, gdzie my teraz stoimy, to te budynki, co to takiego? Te ceglane, widoczne właśnie z tej ulicy.
My jesteśmy w tej chwili bliżej Martwej Wisły, bliżej ulicy Narzędziowców i właśnie to była narzędziownia. W okresie Stoczni Gdańskiej był to wydział S6, tutaj także się inne wydziały mieściły i to był zakład budowy silników, czyli właśnie fabryka silników okrętowych Stoczni Gdańskiej.
To oczywiście roztaczanie pewnych marzeń, może kiedyś się ziszczą, ale fajnie by było, gdyby ktoś to kiedyś rzeczywiście odbudował albo to zadbał, odrestaurował.
Miejmy nadzieję, że ta chwila nadejdzie już niedługo. Cały teren jest pod ochroną i opieką konserwatora zabytków. Właściciele terenu tutaj planują oczywiście oprócz budowy nowych inwestycji także odrestaurowanie tej zabytkowej części Stoczni Cesarskiej.
No rzeczywiście, bo aż serce boli, jak się patrzy na te powybijane okna czy porysowane mury. No, miejmy nadzieję, że to się kiedyś zmieni. tutaj chyba jeden z pierwszych dźwigów, na które się natkniemy, wędrując po Stoczni Cesarskiej.
To jest akurat punkt 13 naszego szlaku, czyli ostatni, ale tutaj też często turyści zaczynają zwiedzanie. Jest to Żuraw M3. Atrakcja nie tylko dlatego, że jest to oryginalny z lat 50. żuraw stoczniowy, ale także dlatego, że jest to platforma widokowa. I w sezonie można sobie na niego wchodzić.
Jakie widoki stamtąd się roztaczają?
Mogę powiedzieć, bo byłem kiedyś, ale myślę, że należy tam wejść i samemu zobaczyć. Bo to jest niezapomniane wrażenie. To jest po pierwsze bardzo fajny obiekt konstrukcyjnie, a po drugie no jest to niesamowite wrażenie. Wejść na prawdziwy dźwig i z niego zejść. Zasilanie elektryczne i tam w takich specjalnych betonowych podziemnych tunelach znajduje się zasilanie, ale były to tak zwane żurawie, które obracały się wokół własnej osi, więc mogły przenosić. One akurat tutaj przy zakładzie budowy silników, przy wydziale S5, gdzie był montaż silników, odpowiadał za demontaż i przenoszenie elementów z hali na statek bądź ze statku na halę. Także to były takie dźwigi mniejsze niż te pochylniowe, czyli te, które są tam właśnie po drugiej stronie stoczni, takie wielkie z lat 70. Tamte podnosiły 150 ton. Ten dużo, dużo mniej, ale był równie użyteczny.
To my w takim razie z panem Jarosławem przenosimy się w okolice wspomnianych tych wyższych dźwigów, czyli w okolice dawnej stoczni Sichała, a państwa zapraszamy na krótki interwał muzyczny. Ostatni punkt naszej wycieczki. Dotarliśmy z panem Jarosławem na skraj Martwej Wisły i spoglądamy właśnie na te większe dźwigi stoczniowe, czyli na teren dawnej stoczni Sichała. Bardziej chyba znany jest ten widok od strony kładki nad torami SKM, prawda?
Historia stoczni Sichała jest o tyle ciekawa, że była to filia zakładów elbląskich, które założono w 1837 roku. I w latach 70. już tam budowano parowce. Natomiast była to stocznia mała, no do dzisiaj Elbląg boryka się z tym, że tam jest płytko i tam nie można było dużych jednostek budować. Dlatego Sichał, który był przemysłowcem wysokiego lotu, można powiedzieć takim wizjonerem swoich czasów, wiedział, że on musi mieć stocznię zdolną do budowy dużych jednostek. Tuż obok stoczni cesarskiej, stoczni państwowej, wybudował w ciągu zaledwie 2 lat potężną stocznię, bardzo nowoczesną. Ona wtedy posiadała 6 pochylni, potężne dźwigi, ale przede wszystkim była zakładem zdolnym do budowy ogromnych jednostek, zarówno dla marynarki wojennej, ale także dużych statków do przewozu ludzi. Między innymi tu powstały statki Columbus i Columbus II, jeszcze wodowane przed I wojną światową, które miały mniej więcej wielkość Titanica. Także to myślę jest ciekawostka.
I to właśnie za sprawą tych gigantycznych żurawi?
Te żurawie są stosunkowo nowe, bo one zostały tutaj podczas ostatniej modernizacji Stoczni Gdańskiej zamontowane. Było to w latach już 70. XX wieku. Tutaj były zupełnie inne dźwigi, których no dzisiaj tutaj w Gdańsku nie podziwiamy już. Jeden prawdopodobnie zatonął, holowany po wojnie, a drugi znajduje się w Roztoku. A dlaczego, to nikt nie wie.
Ale sprawne są do tej pory, bo widziałem przed chwilą, że jeden z nich się poruszał.
Ale mówimy o tych współczesnych dźwigach. One jak najbardziej, one nie tylko są sprawne, ale tam jest firma, która produkuje statki rybackie. Także one mają zatrudnienie, one działają.
Co więcej, jeden z takich dźwigów, pamiętam jeszcze z młodzieńczych lat, był wykorzystywany podczas koncertu Jeana Michela Jarre'a. Nie wiem, czy do podtrzymywania telebimu, czy do Jeana Michela Jarre'a.
On stanowił scenografię, ale to było w innej części stoczni, to było tam, gdzie zaczynaliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, więc pomiędzy salą BHP a dzisiejszą montownią, czyli magazynem 89A. W tamtym miejscu był koncert Jean-Michela Jarre'a w 2005 roku.
Ale nie mylę się, prawda? Podobne były te dźwigi.
Tak, no to taki dźwig był właśnie.
I cóż się dziwić w takim razie, panie Jarosławie, tym staraniom, które miały miejsce, by Stocznię Gdańską z tym przepięknym krajobrazem wpisać na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Co prawda do tej pory to się nie udało, ale kto wie, może jeszcze ten temat wróci.
To jest pytanie, które należałoby zadać przede wszystkim osobom, które są decydentami. My jako tak zwany czynnik społeczny możemy tylko i wyłącznie kibicować i mam nadzieję, że to robimy. Szkoda, że trochę wcześniej nie było takiego dużego nacisku, bo ja pamiętam, jak kiedy jeszcze można było chyba uratować trochę więcej. Nie było zbyt wielu takich prób silnego nacisku, żeby jednak coś tutaj się zmieniło. Ja jestem człowiekiem, który ze stocznią związany jest wiele lat i dlatego wspieram wszystko to, co jest tutaj pozytywne, rewitalizację obiektów. Przede wszystkim cieszymy się, że nastąpiła taka zmiana w postrzeganiu stoczni i jest stocznia postrzegana jako atrakcja turystyczna. Mamy bardzo dużo dowodów, że praca, którą tutaj wszyscy wspólnie wykonujemy, zarówno ludzie w placówkach muzealnych, przewodnicy, ludzie, którzy też tutaj dbają o ten teren, że ta praca nie idzie na marne. Natomiast nie jest to na pewno koniec naszych starań. Myślę, że jesteśmy dopiero na początku drogi, żeby stocznia była nie tylko ważnym i ciekawym miejscem na mapie historii, ale żeby była pamiątką, którą przekażemy następnym pokoleniom. Część historycznej stoczni Shichawa jest dostępna do zwiedzania, dlatego że tylko na same pochylnie nie wejdziemy. Nie wejdziemy też do hal, tam gdzie jest przemysł. Ale tak samo takie ograniczenia są na stoczni cesarskiej. Nie wszystkie hale są dostępne, nie wszędzie możemy dojść, bo oprócz tego, że powstają tu inwestycje związane z młodym miastem, także nadal jest tutaj przemysł.
A w które miejsca pan dociera z wycieczkami? Czy trasernia też obejmuje ten szlak?
Nie, akurat ta hala nie, ale ulica Elektryków i tam te obiekty, które są ogólnie dostępne, to tam z wycieczkami jak najbardziej wchodzimy. Zachęcamy też do takiego samodzielnego zwiedzania. Pod same w zasadzie pochylnie można podejść. Kiedyś takim punktem, z którego najlepiej było widać pochylnie i właśnie te wspaniałe żurawie, to była Kładka, ale Kładka jest w tej chwili w remoncie, natomiast tam w zasadzie do dawnej bramy numer 3 można bez problemu dojść, także przede wszystkim zachęcam, żeby stocznie zobaczyć w taki sposób, w jaki chcecie, bo to można, drodzy Państwo, przyjść i wieczorem, i kiedy jest świt, kiedy jest zmierzch, szczególnie latem, kiedy jest ładna pogoda. Zachód słońca nad stocznią to jest rzecz, którą trzeba zobaczyć, będąc w Gdańsku.
I ja potwierdzam, to była fantastyczna wyprawa od historycznej sali BHP przez monumentalne przestrzenie Stoczni Cesarskiej, aż po klimatyczne zakątki Stoczni Shichawa. Każde miejsce ma swoją duszę, własną opowieść. Jeśli wy lubicie historie, które mają w sobie emocje, charakter, to koniecznie odwiedźcie to miejsce. Jest gdzie pospacerować, a zdjęcia wychodzą naprawdę przepiękne, o czym opowiadał pan Jarosław Żurawiński, prezes Morskiej Fundacji Historycznej. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję. Chciałem jeszcze dodać, dzisiaj jestem prezesem, a kiedyś pracowałem w Stoczni Gdańskiej, więc zachęcam nie tylko jako przewodnik, ale jako stoczniowiec.
I to właśnie dlatego te historie są tak fascynujące. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę, a z Państwem do usłyszenia.